sakrament małżeństwa podstawą rodziny. Naturalną konsekwencją zawarcia związku małżeńskiego jest rodzina, czyli wspólnota osób, męża, żony i ich dzieci, a w dalszej kolejności dziadków i krewnych. W jeszcze większym stopniu odnosi się to do omawianego ostatnio sakramentu małżeństwa, w którym zalążkowo zawarta jest rodzina. Pytania, które celebrans zadaje nowożeńcom, zanim złożą przysięgę małżeńską, dotyczą wzajemnej miłości, szacunku, wspierania się w dobrej i złej doli, jak również płodności i wychowywania dzieci, a więc istotnych celów, dla jakich małżeństwo jest zawierane i jakie nadają sens życiu rodzinnemu. Ta, zdawałoby się, oczywista dla wszystkich prawda współcześnie bywa podważana. Coraz częściej jesteśmy świadkami, gdy dwoje ludzi zawiera ze sobą związek, formalny czy nieformalny, z góry wykluczając potomstwo i jakiekolwiek relacje z członkami rodziny współmałżonka. Swój związek traktują jako wyłącznie prywatną sprawę, mającą służyć zaspokojeniu własnych potrzeb psychiczno-uczuciowych, seksualnych, jak również ekonomiczno-bytowych. Celowo w tym miejscu nie używam słowa małżeństwo, gdyż chodzi o różne związki, w tym także pomiędzy osobami tej samej płci oraz związki zawierane przez kilkorga partnerów, na przykład dwóch mężczyzn i dwie kobiety, wzajemnie się wymieniających pomiędzy sobą. Na szczęście polskie prawodawstwo jeszcze nie uznaje takich związków, a nawet zwalcza je jako formę poligamii. Niemniej pojawiają się one coraz częściej, choć oczywiście w sposób nieformalny. Pomimo iż tego rodzaju związki hałaśliwie deklarują swoje wzajemne przywiązanie i miłość, to nie są i nigdy nie będą ani małżeństwem, ani rodziną. Podkreślmy raz jeszcze. Podstawą naturalnej rodziny jest związek małżeński mężczyzny i kobiety, którego celem jest wspólnota osób i przekazywanie życia. Encyklika Humanae Vitae, wydana w 1968 roku przez beatyfikowanego niedawno papieża Pawła VI, akcentuje te dwa zasadnicze cele małżeństwa i rodziny, mianowicie wspólnotę osób i przekazywanie życia. Rodzina właśnie dlatego, że jest najściślejszą więzią mężczyzny i kobiety, jest właściwym środowiskiem życia, tak biologicznego, jak i psychoemocjonalnego i duchowego. Z tej racji święty Jan Paweł II w adhortacji o rodzinie z 22 listopada 1981 roku nadał znamienny tytuł Familiaris Consortio. Użycie łacińskiego terminu consortio w języku prawniczym oznacza kontrakt, lecz w adhortacji ani razu nie pojawia się to słowo – kontrakt. Natomiast papież nadaje mu nową treść, którą najlepiej wyrażają dwa terminy. Wspólnota, która w tym dokumencie występuje 36 razy, i komunia, słowo, które pojawia się 48 razy. Obydwa te słowa papież częściej odnosi do rodziny, aniżeli małżeństwa. Zatem rodzinę wprost nazywa wspólnotą lub komunią osób, communio personarum. Na przykład w punkcie 18 tejże adhortacji pisze, że rodzina założona i ożywiana przez miłość jest wspólnotą osób, mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób. Określenie małżeństwa i rodziny mianem wspólnoty lub komunii słusznie przywołuje na pamięć tajemnicę wspólnoty, czyli komunii boskich osób Przenajświętszej Trójcy, która jest samą miłością i źródłem miłości. Każde zatem małżeństwo i rodzina jako wspólnota osób ma być odwzorowaniem Boga jednego w trzech osobach. Bycie komunią osób oznacza bytowanie w proegzystencji, czyli wzajemnym obdarowywaniu sobą drugiej osoby. Komunia osób tym różni się od innych relacji społecznych, że obdarowywanie ściśle powiązane jest z przyjmowaniem daru. Można bowiem kogoś obdarowywać, ale nie otrzymywać nic w zamian. Bywa też, że ofiarowany dar nie jest przyjęty, lecz odrzucony. Wówczas nie ma wzajemnej miłości, bo ona przejawia się zarówno w sztuce dawania, jak i przyjmowania daru. Najpierw więc małżonkowie wzajemnie obdarowują się sobą w sposób całkowity i wyłączny, tak w wymiarze psychiczno-duchowym, jak i cielesnym, i wzajemnie siebie przyjmują jako nienależny, lecz uszczęśliwiający dar. W tym sensie żona całkowicie należy na zawsze do męża, a mąż wyłącznie i na zawsze należy do żony, co, jak mówiliśmy, publicznie wobec Kościoła i społeczności ślubowali sobie przed ołtarzem. Jakikolwiek więc egoizm, miłość własna, szukanie tylko siebie i zaspokojania swoich potrzeb, bez liczenia się z drugą osobą, jest burzeniem samego fundamentu małżeństwa. Wzajemne obdarowywanie się i przyjmowanie małżonków nie dotyczy jakichś drogich prezentów materialnych, lecz najcenniejszego daru, jaki każde z nich posiada, czyli swojego życia, bogactwa osobowego i cielesności. Kiedy ta wymiana darów osobowych spotęguje się, wówczas domaga się nowej osoby, aby ją też można było obdarować. W tym sensie autentyczna miłość małżeńska jest płodna. Natomiast wykluczanie potomstwa tylko dlatego, że wiąże się to z ograniczeniem własnej swobody, z burzeniem kariery zawodowej czy społecznej, jak również dlatego, że wiąże się z trudem rodzicielstwa, jest wyrazem niedojrzałej miłości małżeńskiej, egoizmu we dwoje. Czasem jest wprost wypaczeniem i zaprzeczeniem celu małżeństwa, jak to ma miejsce we wspomnianych partnerskich pseudozwiązkach imitujących małżeństwo. Nie wolno jednak tej zasady interpretować w sposób prześmiewczy, jak czynią to przeciwnicy chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Zarzucają nam bowiem, że rzekomo Kościół katolicki za wszelką cenę, nie licząc się z jakimikolwiek ograniczeniami, żąda od małżonków jak najwięcej dzieci, nawet jeśli miałyby się rodzić głęboko upośledzone, czy wskutek niezamożności rodziny potem żyć w skrajnej nędzy. Jest to oczywiście złośliwość i bzdura wymyślona na użytek walki ideologicznej. Kościół bowiem zawsze domaga się od małżonków odpowiedzialnego rodzicielstwa, to znaczy podejmowania decyzji co do ilości potomstwa, które nie wynikają z pożądliwości czy niezdrowych ambicji, lecz z roztropnej oceny swojej sytuacji i okoliczności życia. Jeśli więc małżonkowie są niepłodni, co ostatnio zdarza się niestety dość często, to powinni tę przykrą dla nich sytuację przyjąć z wiarą i pokorną uległością wobec Boga, widząc w tym Jego plan, który nie zawsze odpowiada ludzkim oczekiwaniom, ale zawsze niesie ze sobą większe dobro i dar Jego miłości. Tą swoją nadobfitą miłością małżeńską zamiast swoich dzieci mogą na przykład uszczęśliwiać te, które adoptują. Mogą też swoje rodzicielskie powołanie zrealizować bardziej w wymiarze duchowym, angażując się w życie społeczeństwa i Kościoła. Zdarza się, że tę poniesioną ofiarę niepłodnych małżonków Bóg rychło wynagradza upragnionym potomstwem. Jak powiada prorok Jeremiasz, dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana, a nie buntować się. Odpowiedzialni chrześcijańscy małżonkowie właśnie dlatego, że ożywia ich dojrzała miłość, która ma źródło w Bogu, nie traktują dzietności jako czegoś, co im się bezwzględnie należy, a co można kupić czy załatwić przez stosowanie zabiegów medycznych, stosowanych raczej do rozmnażania zwierząt. Przeciwnie, swoją płodność uważają za dar Bożej miłości. Bóg bowiem jest jedynym Panem życia. Rodzice zaś są tylko Jego przekazicielami. Warto nadmienić, że w świetle cytowanej encykliki Humanae Vitae błogosławionego Pawła VI także małżeństwo bezdzietne z przyczyn od siebie niezależnych, jest w pełnym tego słowa znaczeniu nierozerwalnym związkiem sakramentalnym. Jego bowiem celem jest, jak mówiliśmy, komunia osób. Niezależnie od tego, czy małżonkowie mają dzieci, czy nie, czy już je wychowali i wypuścili w świat, w ich miłości wciąż ma odbijać się tajemnica Boga Trójjedynego. Małżonkowie od chwili przysięgi przy ołtarzu, aż do śmierci, są przecież sakramentalnym znakiem. Oznacza to, że w swoim wzajemnym oddaniem uobecniają boską miłość i samego Chrystusa, który siebie całego oddał za zbawienie świata. W tym sensie, jak pisze święty Paweł w liście do Efezjan, małżeństwo jest wielką tajemnicą wiary. Jeżeli małżonkowie dla słusznych powodów odkładają zrodzenie dziecka, albo respektując naturalny rytm płodności, powstrzymują się przed jego poczęciem, to Kościół szanuje tę ich decyzję i nie wywiera nacisku. W innym przypadku, kiedy kondycja zdrowotna małżonków, ich sytuacja materialna oraz uwarunkowania społeczne sprzyjają zrodzeniu kolejnego dziecka, usilnie zachęca ich, aby nie stawiali granic swojej twórczej i płodnej miłości. Czyż bowiem jest cenniejszy dar, aniżeli dziecko, aniżeli człowiek? Na koniec wypada dodać, że Bóg zawsze daje wystarczające łaski stosownie do zadań i życiowego powołania, do jakiego wzywa ludzi. To też małżonkowie, którzy wobec Boga i Kościoła ślubowali sobie bycie komunią osób aż do śmierci, otrzymują specjalne łaski sakramentalne do tego, aby dobrze i owocnie wypełnili swoje powołanie jako rodzice. Oby tylko chcieli wiernie współpracować z łaską Bożą i chcieli o niej pamiętać, szczególnie w chwilach trudnych.